1 lutego 2026 roku wchodzi w życie krajowy system e-faktur. Jaki jest cel powstania tej formy systemu i dlaczego mówimy o tym z takim wyprzedzeniem? O tym dziś porozmawiam z ekspertem. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, a moim gościem jest pani Anna Jakoniuk, koordynator KSeF-u z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po co jest wprowadzane to rozwiązanie?
Tu przede wszystkim widzimy jak gdyby korzyści o charakterze biznesowym, ale także podatkowym. Z perspektywy naszych przedsiębiorców w grę wchodzi, dajmy na to, szybszy zwrot podatku VAT, bo już w perspektywie 40 dni będziemy mówić o tym szybszym zwrocie niż 60, jak to do tej pory funkcjonuje. Oczywiście sama kwestia ustrukturyzowanych faktur, przesyłania ich, odbierania poprzez jeden usystematyzowany system. System po prostu krajowy system e-faktur.
Jednym słowem, będzie to jeden pełny, gotowy system, który będzie obsługiwał wszystkie potrzebne funkcjonalności.
Dokładnie tak. Poprzez krajowy system e-faktur będziemy wystawiać, przesyłać, odbierać faktury. Oczywiście nie tylko poprzez sam system, jak i również możemy to realizować poprzez programy finansowo-rozliczeniowe, z których do tej pory korzystają nasi przedsiębiorcy. Oczywiście pod warunkiem, że są odpowiednio zintegrowane z krajowym systemem e-faktur.
Trochę o tym już pani powiedziała, ale myślę, że warto, aby nasi słuchacze zainteresowani tym tematem otrzymali bardzo konkretną odpowiedź. Te korzyści wynikające z wprowadzenia tego systemu dla przedsiębiorców to...
No przede wszystkim, tak jak wspomniałam, krótszy termin zwrotu VAT. Przede wszystkim w jednym systemie będzie jak gdyby możliwość archiwizowania faktur, ustrukturyzowanych faktur, tak? Bo tu nie mówimy o pozostałych fakturach, które jeszcze jak gdyby w obiegu zostaną. Sam fakt, że znikną duplikaty faktur, już jest dosyć istotne. Mówimy w perspektywie jak gdyby mniejszych błędów popełnianych poprzez naszych przedsiębiorców, nawet z perspektywy również uszczelnienia systemu podatkowego.
Te zmiany, które wejdą w życie, one nie będą z dnia na dzień i nie dla wszystkich. Jak się to będzie odbywało?
Krajowy system e-faktur już funkcjonuje jak gdyby w obiegu prawnym. Tak? Od 2022 roku system jest. Ustawa jak gdyby wskazała docelowo podmioty, które chcą dobrowolnie wejść w system i wystawiać faktury. Natomiast jak gdyby obligatoryjny KSeF wchodzi od 1 lutego 2026 roku. Wówczas na pierwszym etapie wchodzą największe podmioty, gdzie mówimy tu o obrocie przekraczającym 200 milionów złotych z perspektywy obrotu za rok 2024, podkreślę. Dopiero w następnym etapie od 1 kwietnia 2026 roku dotyczyć będzie pozostałych podmiotów, mniejszych.
Skąd bierze się ten podział?
Z perspektywy jak gdyby rozróżnienia, można powiedzieć, wielkości tych podmiotów, ponieważ integratorzy największych programów finansowo-rozliczeniowych, oni już współpracują z Ministerstwem Finansów w zakresie zintegrowania tych programów z krajowym systemem e-faktur. No i oczywiście tu ta kwestia, że te największe podmioty będą najszybciej przygotowane. Dopiero te stopniowo mniejsze podmioty będą dołączać i aż od 2027 roku dołączą wszyscy.
Pojawiły się w pani wypowiedzi takie pojęcia, które z kolei we mnie wzbudziły pytania. Co to są faktury ustrukturyzowane?
Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak faktura wystawiona poprzez krajowy system e-faktur. Jest to faktura, która jest odzwierciedlona zgodnie ze schemą FA3, jeżeli mówimy już o obowiązkowym krajowym systemie e-faktur od 2026 roku.
Pojawiło się kolejne trudne pojęcie.
Ta faktura będzie mieć, jak już też ma, prawda, bo już funkcjonują te faktury w obiegu, ma postać pliku XML. To nie jest plik PDF, dajmy na to, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia. Natomiast jest stricte już wystawiona, wysłana, odebrana poprzez krajowy system e-faktur. Dodatkowo na tej fakturze widnieją dwa numery. Jeden numer tradycyjny, numer nadawany przez sprzedawcę i drugi numer, numer KSeF, który potwierdza też to, że faktura przeszła poprzez krajowy system e-faktur.
I taka faktura będzie bardzo konkretnym plikiem pewnego rodzaju, bez żadnych możliwości wysyłania, nie wiem, PDF-ów czy jakichś innych.
Dokładnie tak. Tutaj mówimy już o pliku zgodnym ze schemą, plik XML, dlatego też się mówi o szczególnym zabezpieczeniu i braku jak gdyby ingerencji przez osoby postronne, umówmy się w ten sposób. Faktura, która już będzie w krajowym systemie e-faktur, jest potwierdzeniem, dajmy na to dla nabywcy, że ona przeszła prawidłowo właśnie poprzez tą weryfikację i jest zgodna z narzuconą schemą.
Z tym wobec tego, jak sądzę, wiąże się kolejne pojęcie, gwarancja autentyczności faktury.
Tak, dokładnie tak. Ta gwarancja autentyczności da naszym przedsiębiorcom jak gdyby potwierdzenie, że te faktury wprowadzone jak gdyby w obieg gospodarczy są realne, rzeczywiste. Nie mówimy tu o różnego rodzaju fakturach pustych, ponieważ w łatwy sposób poprzez krajowy system e-faktur możemy zweryfikować, czy ktoś w naszym imieniu przypadkiem takiej faktury nie wystawił.
Czyli to bezpieczeństwo tutaj też pojawia się jako kolejny element. A jak to było do tej pory, te faktury, które krążyły między przedsiębiorcami, między firmami, a chociażby instytucjami państwowymi, one mogły mieć postać dowolną?
To już specyfika jak gdyby nawiązanej współpracy. Inaczej wygląda jak gdyby przekazywanie faktur pomiędzy instytucjami publicznymi, gdzie już w grę wchodzi platforma elektroniczna faktur, a inaczej w przypadku zwykłych podmiotów gospodarczych. Do tej pory jak najbardziej i jeszcze w przyszłości będą funkcjonować faktury papierowe, jak i też faktury elektroniczne w postaci na przykład pliku przesłanego na adres mailowy nabywcy. Na chwilę obecną one nie zostaną całkowicie wykluczone z tego względu, że jeszcze mamy przewidziane wyłączenia z perspektywy krajowego systemu e-faktur. Dajmy na to rolnik ryczałtowy tutaj dobrowolnie ma możliwość od 2027 roku przystąpienia do krajowego systemu e-faktur i dopiero jak gdyby za jego decyzją te faktury będą przesyłane poprzez krajowy system e-faktur. Jeżeli się na to nie zdecyduje, będzie to robił w dotychczas ustalony sposób, jak to funkcjonuje.
I tutaj nie będzie żadnego terminu granicznego, po którym będzie musiał przejść do tego nowego systemu?
Na chwilę obecną nie jest przewidziane w ustawie. Zostaje to na zasadzie dobrowolności, tak jak i faktury wystawiane na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. One również, jak gdyby tutaj przedsiębiorcy przede wszystkim będą decydować, czy te faktury mają przejść poprzez krajowy system e-faktur, czy też po prostu pozostaną, dajmy na to, w tej formie papierowej.
No i jeszcze jedno pojęcie, które też chyba warto zaznaczyć, integralność treści.
Integralność treści. Integralność wiąże przede wszystkim się z tą wspomnianą wcześniej schemą faktury FA3. Ja już mówię o tych przepisach obligatoryjnych, ponieważ w chwili obecnej funkcjonuje schema FA2. I ta integralność właśnie wiąże się z tym, że jednolitość będzie tak zwana w perspektywie właśnie tejże struktury, faktury ustrukturyzowanej.
Czy wobec tego tak zwany KSeF, bo tym pojęciem się też będziemy pewnie w obiegu również medialnym i nie tylko posługiwać, oznacza ułatwienia dla przedsiębiorców w ich działalności? Czy widzi pani tutaj jakieś problemy, które przynajmniej na początku mogą się pojawić?
Przede wszystkim warto zweryfikować, czy programy finansowo-rozliczeniowe przedsiębiorców są odpowiednio zintegrowane z krajowym systemem e-faktur. W perspektywie utrudnień ustawodawca przewidział też różne tryby awaryjne. Mówimy tu sytuacjach, gdy mamy chwilowy brak z dostępem do internetu. Wówczas się pojawia jak gdyby opcja wysyłania faktur w trybie offline 24. Te tryby awaryjne przewidziane są również na wypadek różnych prac serwisowych prowadzonych ze strony ministerstwa w zakresie systemu, jako krajowego systemu e-faktur. Czyli jak najbardziej sytuacje losowe mogą tu mieć miejsce. Natomiast perspektywa jeszcze tego czasu, zanim będzie wchodzić ten obligatoryjny krajowy system e-faktur, da możliwość przedsiębiorcom przygotowania się na różnego rodzaju sytuacje i schematy.
Czy przedsiębiorcy mają już świadomość, że posiadane przez nich systemy są lub nie są kompatybilne z tym nowym?
Tu ciężko mi się do tego odnieść w perspektywie każdego z programów finansowo-rozliczeniowych. Mamy wiedzę, że najwięksi integratorzy, tak jak wspomniałam wcześniej, oni już współpracują z ministerstwem, już trwają prace w perspektywie właśnie tej wersji KSeF 2.0, która wchodzi od 2026 roku, od 1 lutego.
A co w przypadku przedsiębiorstw, które prowadzą działalność nie tylko na polu krajowym, ale również kooperują z zagranicą, czy też tam wysyłają swoje towary? Czy ten system będzie w jakiś sposób również kompatybilny w ich rozliczeniach z zagranicą?
Tu w perspektywie kontrahentów zagranicznych wiadomo, my nie możemy narzucić obowiązku korzystania i odbierania faktur poprzez krajowy system e-faktur. Przedsiębiorca tak, będzie miał obowiązek, pewnymi wyjątkami, wysłać tą fakturę poprzez krajowy system e-faktur, ale w sposób ustalony dostarczy jak gdyby wersję, podejrzewam, w formie pliku PDF, na przykład na maila kontrahentowi zagranicznemu i jakby nie było, wszelkie warunki w zakresie KSeF-u zostaną spełnione.
To jeszcze chciałbym się upewnić, czy faktury papierowe docelowo znikną całkiem, czy one gdzieś zawsze będą jeszcze funkcjonowały?
Na chwilę obecną jak najbardziej papierowe faktury zostaną, elektroniczne faktury, czyli te przesyłane na przykład mailowo również. Kwestia przyszłości w tym aspekcie dla mnie raczej nie jest znana, z uwagi na to, że tak jak wspomniałam też, perspektywy konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności, na ich rzecz te faktury wystawiane, one mogą być wystawiane właśnie w ten tradycyjny papierowy sposób, jak do tej pory. Warto tylko podkreślić, że specyfika krajowego systemu e-faktur daje nam możliwość archiwizacji tych faktur ustrukturyzowanych w systemie przez okres 10 lat. Jeżeli przedsiębiorca będzie wystawiał część faktur poprzez KSeF, bo do tego będzie zobligowany, a dajmy na to dla osób fizycznych, które nie będą prowadzić działalności, będzie wystawiać je papierowo, no to powinien zapewnić jak gdyby tą odpowiednią ewidencję i przechowywanie przez określony okres czasu.
I tu chyba zahaczyliśmy o kolejny element całości, bo z jakimiś problemami na pewno już spotykają się przedsiębiorcy a propos wdrażania tego systemu, może szczególnie ci mniejsi. Jak to pani ocenia na ten moment?
Z perspektywy doświadczenia i jak gdyby pytań kierowanych do mnie podczas prowadzonych szkoleń w zakresie KSeF-u, mam wrażenie, że na chwilę obecną to jest taka niepewność, czy ich programy finansowo-rozliczeniowe będą odpowiednio zintegrowane. Tu niestety jako Krajowa Administracja Skarbowa my na to wpływu nie mamy, tak więc musimy przede wszystkim podkreślić bardzo, żeby przedsiębiorcy zweryfikowali ten fakt integralności systemu, ich systemu finansowo-rozliczeniowego z krajowym systemem faktur. Oczywiście my też udostępniamy bezpłatne narzędzia, takie jak aplikacja podatnika KSeF, która też jest dostępna w wersji mobilnej na telefony komórkowe, w celu właśnie wsparcia, dajmy na to, tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy do tej pory być może nie korzystali z żadnego programu finansowo-rozliczeniowego, tylko robili to w tradycyjnej formie i tu w tej chwili mogą z takiego narzędzia skorzystać. Dodam, że również e-mikrofirma, która już długo jest znana w perspektywie narzędzia bezpłatnego utworzonego z ramienia Ministerstwa Finansów, jest jak najbardziej zintegrowana również z krajowym systemem e-faktur.
Czyli z jednej strony dużo też tych takich obowiązków spada na samych przedsiębiorców. Muszą wiedzieć, jakie systemy posiadają i czy one są rzeczywiście systemami przyszłościowymi, czy nie. Ale jeśli mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy na przykład w danym miesiącu nie wystawili faktur na więcej niż 10 tysięcy złotych brutto, to oni mają chyba więcej czasu.
Tak, tutaj mówimy o czasowym odroczeniu dla tych najmniejszych podmiotów z perspektywy właśnie sprzedaży na fakturach, jeżeli właśnie nie przekracza ta kwota sprzedaży wraz z podatkiem VAT kwoty 10 tysięcy, ten czas się wydłuża na wdrożenie. Oni będą zobligowani jak gdyby do wejścia w krajowy system e-faktur, począwszy od 1 stycznia 2027 roku. Oczywiście tu też trzeba uwzględnić, że te przepisy są przejściowe i dajmy na to, jeżeli w danym miesiącu po kwietniu 2026 roku w jakimś miesiącu przekroczy ta wartość sprzedaży te 10 5000, to już z chwilą przekroczenia będą musieli wejść obligatoryjnie w krajowy system e-faktur.
Czy przewidziane są jakieś sankcje za przekroczenie tych terminów?
Tak, jak najbardziej, tylko tu w perspektywie krajowego systemu e-faktur na chwilę obecną mówimy o odroczeniach i ewentualne sankcje będą jak gdyby wchodzić w życie, począwszy od 1 stycznia 2027 roku, czyli ten czas do końca następnego roku jest czasem, kiedy właśnie przedsiębiorcy na spokojnie będą mogli wdrożyć się w system teleinformatyczny, jakim jest KSeF.
Dużo tematów i dużo wątków poruszyliśmy w ciągu tak krótkiego czasu, więc pewnie i pytanie ze strony przedsiębiorców pojawiać się może mnóstwo. Środysk KSeF to zdaje się miał być, czy też ma być swego rodzaju sposób na te problemy.
Można powiedzieć, że był i jest. Mamy za sobą cykl letnich spotkań Środysk KSeF, gdzie podczas spotkań w większości online'owych, ale też stacjonarnych prowadzonych w niektórych urzędach, udział wzięło około 5,5 tysiąca uczestników. W chwili obecnej realizujemy tryb Środysk KSeF w zakresie szkoleń.
Dopytam tylko, 5,5 tysiąca uczestników tych szkoleń to z terenu województwa podlaskiego?
Tak. Tak, z terenu województwa podlaskiego, którzy wzięli udział zarówno w szkoleniach online'owych, jak i stacjonarnych. Bo niektóre
jak pani to ocenia, to dużo czy mało?
Z perspektywy okresu wakacyjnego to uważam, że jednak sporo.
Czyli zainteresowanie jest?
Zainteresowanie jest. W chwili obecnej na środach z KSeF, czyli szkoleniach, które są już realizowane od 24 września, również jest bardzo duże zainteresowanie z perspektywy własnej, online'owej, ponieważ prowadzę te szkolenia. Między innymi to na spotkaniach bywa i nawet do 900 uczestników podczas jednego cyklu szkoleniowego, a takich cyklów, modułów tematycznych przewidzianych jest 8. Będziemy się spotykać z naszymi przedsiębiorcami aż do połowy grudnia. Zainteresowanie z perspektywy naszych urzędów jest bardzo duże. Już w tej chwili niektóre urzędy zamknęły jak gdyby listy zapisów na szkolenia stacjonarne. I tu proszę też o chwilę cierpliwości. Ustalamy dodatkowe terminy spotkań właśnie tych stacjonarnych w naszych urzędach skarbowych z perspektywy już większych sal, na których możemy zrealizować te zadania szkoleniowe. Te informacje odnośnie zarówno szkoleń prowadzonych przez Izbę, jak i poszczególne urzędy znajdują się na naszych stronach internetowych, tak więc tu zachęcamy do zaglądania, zachęcamy też do zajrzenia na naszą stronę facebookową Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Informacje o zbliżających się wydarzeniach również tam są zamieszczane.
A szkolenia online, bo wspomniała pani o tym, no, wydaje się to być rozwiązaniem doskonałym, bo tutaj pojemność sali nie ma znaczenia, prawda? Choć tak. Z drugiej strony przy 900 osobach, które uczestniczą, trudno jest zadać pytanie pewnie każdemu z osobna, czy odpowiedzieć na pytanie.
To znaczy przewidzieliśmy tę możliwość, a mianowicie uczestnicy spotkań online'owych nie mają możliwości zadawania pytań poprzez mikrofon, czy też wyrażania swoich opinii na czacie, ale dostępny jest dla nich panel pytań i odpowiedzi. I jak gdyby poprzez ten panel zadają pytania, my jako prowadzący odnosimy się po prostu już ustnie do zadanych pytań. Tak więc tu spokojnie jest możliwość informacji zwrotnej. W sytuacjach wyjątkowych, bo też takie miały miejsce, gdzie musiałam na pewne pytania zweryfikować jednak informację zwrotną, zamieszczone zostały te informacje później w komentarzu po prostu do tego pytania.
Czyli usystematyzujmy. Szkolenia są i będą prowadzone. Jak długo?
Do połowy grudnia.
Grudnia.
Tak jest.
Jeśli chodzi o dodatkowe terminy, na bieżąco będziecie umieszczać te informacje na stronie internetowej czy powiedzmy w social mediach.
Wszystko się wiąże z tym dużym zainteresowaniem. Niektóre nasze urzędy jednak mają ograniczenia w perspektywie ilości uczestników na salach szkoleniowych i musimy to jednak uwzględnić i się do tego dostosować, ale jak najbardziej postaramy się, aby wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w dedykowanych szkoleniach. Jeżeli zajdzie potrzeba, to zrealizujemy jeszcze dodatkowe takie spotkania, tak więc tu proszę o cierpliwość i obserwowanie naszych stron.
Możliwe jest to, że te terminy nowe pojawią się również po nowym roku?
Tak, tutaj Ministerstwo Finansów również zakłada, że cykl szkoleń będzie realizowany w następnym roku. Na chwilę obecną dodatkowych wytycznych ja jako koordynator jeszcze nie posiadam.
Z początkiem roku szkolnego 2025-26 ruszyła trzecia edycja Akademii Podatkowej Podlaskiej KAS, a to oznacza, że interesujecie się również tymi najmłodszymi.
Tak, tutaj perspektywa wyjścia do najmłodszych potencjalnych przyszłych podatników jest bardzo istotna. Tak więc ta oferta jak najbardziej dedykowana jest do szkół, gdzie informacje w tym zakresie mogą również uzyskać na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, czy też złożyć wniosek na adres mailowy naszego rzecznika. Tak więc osoby, podmioty, szkoły zainteresowane zachęcam do zweryfikowania informacji tam zawartych.
Ciekaw jestem, jakie tematy intrygują najmłodszych, jeśli chodzi o kwestie podatkowe.
Na pewno, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to znajdzie się temat dla każdego inny. Młode osoby często pytają się pod kątem swoich przyszłych, jak gdyby planów życiowych, w jaki sposób rozliczanie ewentualnej działalności gospodarczej będzie wyglądać. Oczywiście nasi trenerzy, którzy biorą udział w lekcjach, odpowiadają na wszelkiego rodzaju pytania zainteresowanych.
No to polecam wszystkim szkołom kontakt z administracją skarbową w Białymstoku, bo może okazać się, że to są bardzo ciekawe lekcje również dla uczniów.
Potwierdzam, na pewno są bardzo ciekawe. Jak i sam krajowy system e-faktur.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Anna Jakoniuk, koordynator KSeF-u z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Za spotkanie dziękuję również Wojciech Kujałowicz.